Sabah el Heir hon Beirut.
Salamat men Beirut.
Czyli dzień dobry, tu Beirut i pozdrawiają z Beirutu.
Bożena Czyszer Kein.
I Kazimierz Gajowy. Tym razem nie zdradzimy, bo tutaj mam dwie piękne polskie pary, dwa małżeństwa. Jedno już tutaj bywało i to nie raz. To drugie jest po raz pierwszy od dwóch dni, ale to już oni później sami się ładnie przedstawią. No dzisiaj znowu nie mamy z nami Mai, chociaż jestem przekonany, że w Biblos, tam na tym tarasie Makazy Gardens, patrzy na morze i nas słucha. Pozdrawiamy Cię, Maju, i dziękujemy za to, co przygotowałaś na dzisiejszą część muzyczną. A my jak zawsze od pogody, proszę Państwa. Pogoda w Bejrucie, no niestety zapowiadają niewielki deszcz, Pani Bożeno. Pochmurnie z przejaśnieniami, ale temperatura wspaniała. Mogła to Pani Bożeno odczuć w taksówce, no bo trzeba było nawet włączyć klimatyzację dla Pani Bożeny, co kierowca nie tak chętnie zaakceptował, bo mówił, że po kąpieli. Także trzeba było otworzyć okno, bo temperatura 16 stopni. Słoneczko już wzeszło i to wzeszło o godzinie 6:04 tutaj w tym naszym Libanie, a ma zajść o godzinie 17:35. Temperatura w południe to nawet 20 stopni. My dzisiaj wybieramy się w góry z naszymi gośćmi. Tam jeszcze minusowa temperatura, chociaż mimo dużej ilości śniegu w południe w słońcu to też będzie te 14-15 stopni. Dzień nam się wydłuża ku radości wszystkich pielgrzymów i turystów, którzy zaczęli już przybywać do Libanu, bo jest to 11:31. Ten dzień, proszę Państwa, jest troszeczkę dłuższy od dnia polskiego i będziemy dzisiaj w pełni z tego długiego dnia korzystać. Ale jednak coś tutaj się dzieje i nie tylko w Libanie, ale również w okolicznych krajach. I nareszcie po dwóch tygodniach, Pani Bożeno, oddajemy się w Pani ramiona, jeżeli chodzi o informacje i przegląd prasy, i prosimy o to.
Faktycznie ubiegły tydzień obfitował wiele ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce zarówno w regionie, jak i też w samym Libanie. Jeśli chodzi o region, oczy obserwatorów, tutaj prasy i mediów libańskich zwrócone były co najmniej w trzech kierunkach. Pierwszy to pogranicze turecko-syryjskie i sytuacja w położonej w północno-zachodniej prowincji Idlib. Angielskojęzyczna gazeta Daily Star podawała w sobotę o tureckich atakach naziemnych i powietrznych na syryjskie siły rządowe i ich sojuszników właśnie w prowincji Idlib. Co najmniej 48 żołnierzy zginęło, w tym bojowników libańskiego Hezbollahu, ale o tym powiemy w dalszej części przeglądu. Siły syryjskie podlegające reżimowi w Damaszku i rosyjskie samoloty bojowe kontynuowały przez całą sobotę naloty na strategiczne miasto Sarakeb we wschodnim Idlibie. Z kolei w niedzielę Turcja znacznie zwiększyła ataki na pozycje wojsk syryjskich i ich sojuszników. Jak donosiły media, w piątek prezydenci Turcji i Rosji rozmawiali telefonicznie, próbując rozładować napięcie, które wzrosło po tym, jak 33 żołnierzy tureckich zginęło w wyniku syryjskiego nalotu. Jak podają obserwatorzy, to najbardziej śmiercionośny atak, jakiego doznała armia turecka od prawie 30 lat i od kiedy Ankara po raz pierwszy przystąpiła do konfliktu w Syrii w 2016 roku. Arabskojęzyczna gazeta Al-Liwa pisała wręcz czarny dzień dla Erdogana w Idlibie. Czwartkowy atak na żołnierzy tureckich gwałtownie podniósł ryzyko bezpośredniej konfrontacji wojskowej między Turcją a Rosją, choć Ankara oczywiście oficjalnie obwinia Syrię o nalot. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres określił w piątek eskalację walk w północno-zachodniej Syrii jako jeden z najbardziej niepokojących momentów 9-letniej wojny, i wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni. Komentatorzy sceny politycznej zwracają uwagę na niejako drugą stronę tego konfliktu. Jest tam bowiem uwięzionych również tysiące cywilów, co może doprowadzić do tragedii humanitarnej. Prowadzone działania wojenne mogą wywołać też nową falę uchodźców do Europy. Prezydent Turcji Erdogan, którego kraj gości ponad 3,5 miliona uchodźców syryjskich, od dawna grozi, że otworzy bramy dla milionów uciekających do Europy, o ile nie zostanie udzielone wsparcie międzynarodowe. I ten eksodus ludności już się właściwie dzieje na naszych oczach. W sobotę media podawały o starciach greckiej policji z emigrantami na granicy z Turcją. W niedzielę libańskie media, powołując się na dane Organizacji Narodów Zjednoczonych, podały, że co najmniej 13 tysięcy osób znajduje się już przy granicy lądowej między Turcją a Grecją, po tym jak Turcja oficjalnie ogłosiła, że jej zachodnie granice są otwarte dla migrantów i uchodźców, którzy chcą się przedostać do krajów Unii Europejskiej. Arabskojęzyczna gazeta Albina pisze, Erdogan dostał negatywną odpowiedź ze strony NATO, ostrzega więc Europę przed tysiącami uchodźców. Również Bułgaria gotowa jest rozmieścić około 1000 żołnierzy i sprzętu wojskowego na granicy z sąsiednią Turcją, aby zapobiec nielegalnemu napływowi migrantów, tak powiedział w piątek minister obrony tego kraju. Kolejny punkt zapalny regionu to Libia.
To może, Pani Bożeno, poczekajmy z tą Libią. No chciałbym przynajmniej, żebyśmy troszeczkę zastanowili się nad tą sytuacją w Syrii i w Turcji. No na pewno tutaj przychodzi na myśl powiedzenie, i to po części świeckie, po części ewangeliczne, kto mieczem wojuje od miecza, ginie. I rzeczywiście Turcja, która tak dumnie i pysznie wkroczyła 2 miesiące temu do północnej Syrii, gdzie chciała rozwiązać problem z praktycznie Kurdami, bo oni najbardziej jakby zagrażają według Turcji pokojowi w tym kraju, to jednak te zapowiedzi, te rzeczywiście potwierdzone informacje o tysiącach czołgów i samochodów opancerzonych, o 5000 żołnierzy, którzy wkraczali do tego regionu Idlib, no takie rezultaty, jakieś my przed chwilą słyszeli, czyli ilu tych żołnierzy tureckich zginęło? No dziesiątki.
Tak, tak.
Ilu ich było dokładnie?
To znaczy w tym nalocie czwartkowym zginęło tak 33 żołnierzy. To są oficjalne dane,
oficjalne podane.
A ta liczba jest znacznie większa. Tak.
No, samo to, że to jest od dziesiątek lat najbardziej krwawe wydarzenie dla armii tureckiej. Nie wiadomo, co z tym się wydarzy. Pani Bożena, tak żeby może nie przestraszyć całej Europy, mówiła o dziesiątkach tysięcy. No, ale nasz prezydent nawet Libanu mówi, że to może spowodować nie dziesiątki tysięcy, nie setki, a może nawet i ponad milion ludzi, którzy mogą się do Europy zacząć udawać i już to robią. Ja bym to związał też jednak z tym, o czym najczęściej słyszałem, będąc w Polsce w zeszłym tygodniu, czyli o koronawirus. A czy ci uchodźcy, te dziesiątki, setki, może i ponad milion uchodźców, to oni myją ręce dokładnie alkoholem zwłaszcza?
Tak, i czy mają takie warunki, żeby te ręce tak starannie właśnie myć?
Tak, już nie mówiąc o tym, że alkoholu w większości oni nie używają, bo im religia zabrania, czyli najprawdopodobniej nawet do mycia rąk tego alkoholu używać nie można. Czyli z tym wszystkim, co tutaj się na Bliskim Wschodzie dzieje, nie można zapominać też o koronawirusie, który w tym wypadku byłby naprawdę wielkim, wielkim zagrożeniem. Dodajmy do tego, że Liban wyraźnie mówi, że jeżeli nam nie pomożecie, jeżeli nie pomożecie nam rozwiązać tego kryzysu, który jest kryzysem praktycznie ekonomicznym, no to weźcie sobie uchodźców. No tych uchodźców też w Libanie można mówić śmiało, że jest około miliona, a pamiętamy, że były takie okresy, że było ich nawet i do 2 milionów. Tak, to Syria, to Liban, to Turcja, a co z tą Libią, pani Rożero?
No właśnie, to kolejny zapalny punkt regionu. Gazeta Daily Star w piątek pisała o nasilonych bombardowaniach w Trypolisie, w stolicy Libii. Właśnie w piątek bomby spadły tam również na osiedla mieszkaniowe w pobliżu jedynego funkcjonującego w stolicy lotniska. Również zmusiło to do ewakuacji pacjentów z położonego tam w pobliżu lotniska szpitala. No to bombardowanie cywilnych dzielnic Trypolisu może oznaczać zbrodnie wojenne, tak powiedział przedstawiciel Libii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obserwatorzy podkreślają, że Libia staje się dla Turcji takim niejako celem strategicznym i to z kilku powodów.
I to znowu Turcja.
I znowu Turcja, właśnie. Przede wszystkim chodzi o dostęp do bogatych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, jakie znajdują się na terenie Libii. Libia to również niejako wejście, brama do Afryki, a także samo położenie Libii blisko Europy. Obserwatorzy sceny politycznej, szczególnie tutaj w Libanie, zastanawiają się wręcz, jakie są faktyczne plany Erdogana i czy przypadkiem nie marzy on o odbudowie dawnego Imperium Osmańskiego, a my tutaj w Libanie dobrze wiemy, bo przez 400-500 lat prawie no, tereny wchodzące w skład obecnego Libanu właśnie były pod okupacją turecką. No i jeszcze dwa słowa, co dzieje się u naszych południowych sąsiadów.
To jest ten trzeci punkt.
To jest ten trzeci punkt, tak. W Izraelu ubiegły tydzień, no to końcówka kampanii wyborczej przed wyborami, które odbywają się właśnie dzisiaj w Izraelu. Angielskojęzyczna gazeta Daily Star pisała w czwartkowym numerze, że kilka dni przed planowanymi wyborami Izrael zatwierdza prawie 1800 nowych osad na okupowanym zachodnim brzegu. We wtorek z kolei premier Izraela ubiegający się o reelekcję Benjamin Netanyahu ogłosił budowę 3500 nowych domów w bardzo drażliwej części zachodniego brzegu. Chodzi o korytarz prowadzący z Jerozolimy do Jerycha. No, społeczność międzynarodowa tutaj wielokrotnie ostrzegała, że budowa osadnictwa żydowskiego na tym pasie podzieli zachodni brzeg na dwie części. No i to też zagrozi przyszłego państwa palestyńskiego. No i oczywiście obecnie w całym regionie Bliskiego Wschodu te walki trwają niejako na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony są to właśnie te działania wojenne, o których mówiliśmy i te punkty zapalne, ale to także walka z koronawirusem, podobnie jak i zresztą na całym świecie. Krajem regionu najbardziej niebezpiecznym pod tym względem jest Iran, gdzie stwierdzono najwięcej przypadków zarażenia wirusem i największą też liczbę zgonów. W minionym tygodniu temat zagrożenia ze strony koronawirusa i również działania podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia były także jednym z najczęściej poruszanych tematów w prasie i mediach libańskich. Tutaj na naszej libańskiej ziemi do tej pory mamy potwierdzonych 10 przypadków zarażenia koronawirusem. No i też można powiedzieć, że to zagrożenie nie powstrzymało z kolei społeczeństwa przed udziałem w pokojowych, to musimy podkreślić, demonstracjach, które jak w każdą sobotę odbyły się na ulicach Bejrutu, tym razem pod hasłem Zapłacisz cenę. Protestujący domagali się między innymi przedterminowych wyborów parlamentarnych, a także protestowali przeciwko pogarszającym się warunkom życia i podwyżkom cen żywności, które wzrosły o ponad 40% w przeciągu ostatnich miesięcy. No wszystko to jest wynikiem pogłębiającego się kryzysu gospodarczo-finansowego. Gazeta Daily Star w sobotę sygnalizowała, że Liban potrzebuje czegoś więcej niż tylko planu ratunkowego. Potrzebuje konkretnego i silnego zastrzyku gotówki. W związku z tym oczekuje się, że rząd zapuka do wszystkich drzwi, starając się o uzyskanie pomocy finansowej z różnych źródeł. Arabskojęzyczna gazeta Al-Bina zapowiada wręcz, że pierwsza połowa marca upłynie pod kątem opracowywania właśnie planu naprawczego. Druga z kolei połowa to wizyty premiera w krajach arabskich. Wiadomo, że chodzi o pomoc finansową. Premier Hassan Diab, jak tutaj podkreślają eksperci libańscy, może zostać zmuszony do zwrócenia się o pomoc finansową do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jeśli państwa Zatoki Perskiej i Stanów Zjednoczonych odmówią udzielenia pomocy Libanowi, uważając, że gabinet jest kontrolowany i zarządzany przez Hezbollah. No niestety te ostatnie wydarzenia w prowincji Idlib i jawne zaangażowanie Hezbollahu w starcia turecko-syryjskie były chyba ostatnią rzeczą, jakiej Liban teraz potrzebował. Tak mówią obserwatorzy libańskiej sceny politycznej. Arabskojęzyczna gazeta An-Nahar pisała wczoraj, że według ostatnich informacji Hezbollah poniósł poważne straty w walkach w Idlibie. Zginęło co najmniej 12 bojowników, a wielu zostało rannych w atakach tureckich na pozycje wojsk reżimu syryjskiego i ich sojuszników.
Dziękujemy serdecznie za wprowadzenie nas w temat tutaj bliskowschodni, tak dokładnie, bo podczas mojego pobytu w Warszawie w zeszłym tygodniu to raczej tylko polityka nasza, polska, przedwyborcza, która ciągle się gotuje w mediach. No i oczywiście ten koronawirus też ciągle gdzieś tam się przebija, ale my tutaj mamy gości i czas nam ucieka. Usłyszycie głos, który słyszeliście w zeszłym tygodniu w Warszawie, a w tym momencie usłyszymy go ze studia Bejrut w Libanie. Zobaczymy, czy nasi szanowni słuchacze rozpoznają ten głos. Kogo mamy?
Sabah al-Khair. Adam Rosłoniec z małżonką Aleksandrą. Jesteśmy tym razem w Libanie, bo ciągle w nas pozostaje misja Radia Wnet, misja Radia Słuchaczy, spółdzielców Radia Wnet, żeby pokazać Liban, odkłamywać Liban. Liban ten, który jest Libanem Kościoła Maronickiego Katolickiego, Liban, który jest przepięknie przyrodniczo i pięknie położony geograficznie i dlatego cały czas i podróżujemy, tym razem w zimę.
Ale też nie sami, bo proszę przedstawić naszych gości, albo lepiej jak zaczniemy od pani, oczywiście obok pani Aleksandry. Mamy tutaj z nami
Joanna Gniadzik z Warszawy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani Joanno, bo pani też nie sama, jak wypada na Bliskim Wschodzie, pani jest z mężczyzną, zresztą mężem od ilu lat, niech pani się przyzna?
Od 36.
Ja dodam, że to małżeństwo jest specyficzne, zdradziliście mnie, myślę, że mogę to powiedzieć. To był chyba jeden z ostatnich ślubów, w których udzielił błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, bo towarzysz życia już od tych 36 lat, dobrze mówię? To jest i proszę się przedstawić.
Wojciech Gniadzik, witam wszystkich.
Państwo jesteście po raz pierwszy. Pani Bożena tutaj mówiła o sytuacji w Libanie i w okolicy. Widziałem, że pani Joanna tak się przysłuchiwała nie tylko uszami, ale oczami wszystkim, bo rzeczywiście w Polsce tego na pewno, jeżeli nie słucha Radia Wnet, nie usłyszy. I chciałbym się odnieść do tych demonstracji sobotnich, bo wczoraj byliśmy w tym miejscu. Jakie zrobił na pani Bejrut? Proszę powiedzieć prawdę.
Wrażenie zrobił bardzo spokojnego miasta, bardzo przyjaznego turystom i mieszkańcom.
Dodam, że przechodziliśmy przez plac Męczenników, przez plac, no też przy samym prawie, że pałacu premiera, gdzie wszystkie praktycznie witryny były potłuczone, wszystko było zamalowane. Pani Joanna mówi, że było spokojnie.
Tak, czułam się bardzo bezpiecznie.
I to jest ten sekret Libanu. Jak już grzeszymy, to grzeszymy, ale jak już czynimy pokutę, to czynimy pokutę. I rzeczywiście widzieliśmy tam przecież dzieci z rodzicami przechadzające się. No a panie Wojciechu, ta druga część Bejrutu, kiedy poszliśmy pod fontannę na lody, ten suk, ten rynek, jakie na panu zrobił wrażenie?
Tak jak żona mu powiedziała, spokojnie można chodzić po mieście, można spokojnie odwiedzić Bejrut i Liban, co najważniejsze. To miejsce, w którym byliśmy, pyszne lody, notabene polecamy, zjedliśmy. Wokół nas mnóstwo ludzi, młodych, z dziećmi, z rodzinami. Zero zagrożenia, zero...
No na pewno to kontrastuje bardzo z tym, co słyszymy w Polsce. Panie Adamie, a pana wrażenia i pana spostrzeżenia?
No, ja już jestem tak oczarowany Libanem i moje wrażenia są wszystkim znane. To jest bardzo bezpieczny i przyjazny kraj. Przede wszystkim ludzie są uśmiechnięci do nas, do Polaków i jak tylko usłyszałem Bolanda, to po prostu widzę po prostu szeroki uśmiech na twarzy. Natomiast ja chcę powiedzieć, że zawsze nasze pielgrzymki przybywały latem, tak? I miały ten swój program pielgrzymki, program do świętego Szarbela i innych świętych libańskich, ale tym razem dlaczego ja jestem w środku zimy w Libanie? Bo chcę po prostu powiedzieć, że Liban to też narty i dlatego moi przyjaciele Wojciech i Joanna Gniadzik tutaj przybyli, a Wojtek jest po prostu fantastycznym narciarzem, żeby mi po prostu powiedział, czy te narty w Libanie to jest to, co w Szwajcarii, w Austrii, we Włoszech, czy coś lepszego. No więc przybywamy właśnie z misją odkłamania Libanu, że Liban to też narty, chociaż tego samego dnia można się kąpać w morzu.
No poświęciliśmy pierwsze dwa dni waszego pobytu przede wszystkim na świętych libańskich. To była sobota, to była Naja, to było sanktuarium, jak również pustelnia świętego Szarbela. No taką specjalistką od świętego Szarbela, od tej strony duchowej na pewno jest pani Aleksandra. I dzisiaj no, mogę zdradzić tylko tyle, połowę prawdy, że jest to specyficzny dzień dla pani, dlatego, że to jest jakieś tam jakieś kolejne urodziny, 18 na pewno.
Tak, oczywiście 18.
No i jak pani się czuje podczas tego swojego jubileuszu życiowego, że tak powiem, i jak to pani odniesie do świętego Szarbela? Czy rzeczywiście to jest tylko taki przypadek, czy pani w tym coś będzie w stanie odkryć dla siebie, dla swoich najbliższych?
W życiu nie ma przypadków, ja głęboko w to wierzę i to, że w tym dniu dla mnie takim miłym i uroczystym jestem tu w Libanie, na pewno to nie jest przypadek. Święty Szarbel wkroczył w moje życie jakieś 3 lata temu i od tamtej pory prowadzi mnie niezmiennie i przyprowadza ciągle do Libanu, do tego Libanu, który był dla mnie kiedyś krainą tajemniczą, niedostępną, wręcz niewiarygodną, a dzisiaj jest bardzo, bardzo bliską. A święty Szarbel jest osobą, która odmieniła moje życie, która mnie prowadzi i naprawdę wszystkich bardzo zachęcam, tych, którzy wierzą i tych, którzy nie wierzą, do przyjazdu tutaj, do poznania tego świętego i nie tylko tego świętego, bo Liban obfituje w świętych, są naprawdę cudowni, fantastyczni. Zapraszam wszystkich serdecznie do ich poznania i do poznania tego magicznego kraju i naprawdę do odmiany swojego życia.
Tak, ten święty Szarbel dzisiaj pokaże nam praktycznie okolice, można powiedzieć, tam gdzie się urodził, bo urodził się w miejscowości Baa Kafra na wysokości 1850 metrów. To jest najwyżej położona miejscowość z proboszczem i sołtysem, bo jakieś tam kurorty są oczywiście też i powyżej 2000, prawie na 3000 metrów. Także będziemy dzisiaj w okolicach świętego Szarbela, jeżeli chodzi o góry i tam leży obfity śnieg. Panie Wojciechu, ja wiem, że pan od 2 dni czeka i toleruje nasze modlitwy u świętego Szarbela. Pan no jak wspomniał tutaj pana kolega, pan Adam Rosłoniec, pan ma pojęcie o różnych kurortach narciarskich w Europie, wydaje mi się przede wszystkim. Tak. Czyli czego pan się spodziewa po tym przecież gorącym kraju, w cudzysłowie, bo jesteśmy na Bliskim Wschodzie?
Śniegu. Dużej ilości śniegu.
Dużej ilości śniegu. A żeby z tego śniegu korzystać, to oczywiście powinny tam być no, jakieś urządzenia.
Tak, wyciągi. No, tak jak słyszeliśmy, no, nie byłem jeszcze w Libanie. Pierwszy raz jestem. Pierwszy raz dzisiaj pojadę do tych kurortów narciarskich i mam nadzieję, że będę mile zaskoczony, tak jak jestem mile zaskoczony miejscem, do którego teraz przyjechałem.
Pięknie. Oczywiście nie będziemy teraz wymuszać opinii, jak pan jeszcze tych kurortów nie widział. Porozmawiamy może za tydzień, nie wiem, albo jak będę w Warszawie następnym razem i zrobimy studio Bejrut z Warszawy, to zaprosimy pana Wojciecha po to, żeby już tak, powiedzmy, zdał relację. Pani Joanno, ja wczoraj naprawdę też widziałem w pani oczach błysk, kiedy patrzyła pani na kompleks świątynny w Baalbeku. I tak, co tam robiło na pani takie wrażenie?
Wszystko. Bo samo to miejsce i te zabytki, które były no, tak fantastyczne, ja nie spodziewałam się, po prostu odjęło mi mowę tam. Obserwowałam i patrzyłam i nie mogłam się nadziwić, że w Libanie, w takim kraju, są tak piękne zabytki, które znałam jedynie z Europy, jak Grecja, Włochy. Natomiast tutaj, w Azji, zobaczyłam coś tak pięknego, że naprawdę odjęło mi mowę i tylko obserwowałam, patrzyłam i nie mogłam się napatrzeć.
Tak, czyli po prostu napawamy się tą wielką historią, która na nasze szczęście stoi. Ciekawy jestem, taki mały egzamin. Czy pamięta pani, jak przewodnik powiedział, że te kolumny, bo wiemy, że w Grecji Akropolis to jest bardzo wysoko, bardzo przepiękne koryńskie kolumny, 8 metrów, 70 centymetrów. A czy pamięta pani, jak przewodnik powiedział, że tutaj mamy kolumny w świątyni Jowisza o wysokości jakiej?
21 metrów.
No to zdała pani egzamin. Będziemy szykować pani Adamie jakiś dyplom. No bo to się rzadko zdarza. Szanowni słuchacze, nie zdradziłem pytania. Mówiłem tylko, że będzie takie pytanie. I rzeczywiście mamy turystów, pielgrzymów bardzo, bardzo uważnych, co nas zmusza, pani Adamie, do dobrego się przygotowania. A my, drodzy państwo, zdradzę, przygotowaliśmy się bardzo dobrze, bo już w rękach wydawcy, jeszcze nie powiemy którego, jeszcze nie powiemy nawet jaki tytuł będzie miało to dzieło, czyli czego mogą się pielgrzymi spodziewać za około półtora miesiąca, że będą mogli mieć w rękach coś cudownego, co będzie?
Tak, pierwszy profesjonalny, najważniejszy przewodnik po Libanie.
Nareszcie, drodzy państwo, będzie Liban, będzie to więcej niż przewodnik.
I podczas naszej pierwszej tegorocznej pielgrzymki, tej letniej.
A kiedy ona będzie?
Od 17 do 25 kwietnia wyruszamy jeszcze raz do Libanu, do świętych, wszystkich świętych libańskich i do Zamku Krzyżowców, bo tym razem z misją radio odkłamać historię krzyżowców, bo ona jest zakłamana przez
czyli
świat.
Powiedzieć prawdę o niej.
Tak.
To, co dobre, to, co złe, wszystko będziemy mówić. Czyli będziemy mieli, pani Bożeno, pani jest polonistką, pani jest najlepszym tutaj w Libanie przewodnikiem.
Na pewno
będzie to pomocą dla nas, nie?
Tak,
że
tak,
nareszcie
tak.
Pielgrzymi, turyści też będą mogli mieć w dłoniach to dzieło, wspólne dzieło tutaj nas, wszystkich przewodników, po to, żeby no, uprzyjemnić pobyt. I jak wiemy, przewodnik się czyta przed, w trakcie i po. To jest taka zasada. Nie wystarczy raz przeczytać. Trzeba do niego ciągle wracać. Pani Bożeno, ale jednak przegapiliśmy chyba jedną taką, no nie wiem, czy pozytywną, czy mniej pozytywną informację. Ją podał sam pan prezydent. Nawet nie pozwolił dziennikarzom, tylko sam tak. Poszedł do studia i powiedział, że...
Tak, to pewnie chodzi o te złoża ropy, tak?
No naftowej. Mówiliśmy o nich, ale jest taka wiadomość bardzo ważna, że...
No właśnie, że już się rozpoczęły odwierty, tak, w bloku numer 4, to jest na północ od Bejrutu. No i właśnie przez około 60 dni te odwierty będą prowadzone, będą pobrane próbki do badania. No i tutaj w tej sytuacji kryzysowej, w jakiej się Liban znajduje, no tutaj wielka nadzieja.
Tak. Wielka nadzieja, bo to prawdopodobnie uwierzytelni Liban i będzie mógł wziąć te 11 miliardów dolarów od wierzycieli, na które czeka, żeby się sytuacja unormowała. I to jest na pewno dobra wiadomość. Myśmy mówili o tym, że to są największe na świecie złoża ropy i gazu odkryte, jeszcze nieeksploatowane. Porównywalne do Kuwejtu, czyli coś naprawdę wielkiego. I tak naprawdę, jak nie wiemy, o co chodzi w tej wojnie syryjsko-libańsko-izraelskiej, to chodzi o tą ropę i o ten gaz. A to innym razem. Teraz wracamy czy bardzo takich duchowych. My obchodzimy tutaj w Libanie też rok jubileuszowy narodzin Jana Pawła II. Urodziłem się w roku 1920. To jest cały cykl audycji w Radiu Wnet po całym świecie. My tutaj mamy taki dzień, 21 marca, sobota. Przez dwie godziny przynajmniej będziemy o tym mówić. A dzisiaj Maja nam przygotowała coś niesłychanego. Najpiękniejszą, najwspanialszą pieśń, jaką uważał, że jest Jan Paweł II, pan kiedyś stanął nad brzegiem, ale będzie to dla słuchaczy szanownych zaskoczeniem, w jakiej wersji. Proszę jej posłuchać. Warszawę prosimy już o przygotowanie tej muzyki, a my się żegnamy. Zapraszamy jak zwykle za tydzień o godzinie 6.30 na wiadomości społeczno-religijno-polityczne z studia Bejrut. Do usłyszenia. Do usłyszenia.